Słuchają Państwo podcastu Pod Najwyższym Napięciem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl. Tłumaczymy w nim, jak działa system elektroenergetyczny i rynek energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. A moim Państwa gościem jest pan Stanisław Pokora, dyrektor Departamentu Standardów Technicznych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim, którzy tego z podcastu będą chcieli wysłuchać.
Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia panie dyrektorze. I zgodnie z pana funkcją porozmawiamy o standardach technicznych. Temat wydaje się być może nie jakiś szokująco wystrzałowy, ale myślę, że będzie bardzo ciekawy, zwłaszcza dla osób, które albo myślą o pracy w elektroenergetyce, albo już są poddostawcami na przykład dla spółek energetycznych i dla PSE. Może na początek w takim razie opowiedzmy, czym w ogóle zajmuje się Departament Standardów Technicznych w PSE.
Ta jednostka została utworzona stosunkowo niedawno, bo około 7 lat temu. Potrzebą taką bezpośrednią było rozpoczęcie największego procesu inwestycyjnego, który w ostatnich latach w tej energetyce właśnie przesyłowej został zapoczątkowany. I na to właśnie, żeby powstała taka jednostka, która została nazwana Departamentem Standardów Technicznych, ale ma troszeczkę szerszy zakres działania. Rzeczywiście podstawowym jest ten standaryzacja, opracowywanie właśnie wymagań technicznych, takich właśnie najlepiej ujednoliconych dla urządzeń, i generalnie całych obiektów sieci przesyłowej, ale drugim takim bardzo ważnym aspektem jest to, żeby później dalszy ciąg właśnie był tego, czyli opracowaliście standardy, a teraz wdróżcie je właśnie w te rozwiązania rzeczywiste, czyli dalszym ciągiem jest to, żeby wprowadzić to w projekty, tak, i później w te rzeczywiste rozwiązania, czyli naszym drugim krokiem jest to, żeby na etapie projektu właśnie dopilnować tych standardów, czy one są dochowywane, tak, i później czy są realizowane na obiektach, czyli poprzez właśnie sprawdzenia techniczne, poprzez weryfikację taką rzeczywistą rozwiązań, czy to na pierwotnym poziomie, czy wtórnym, wykonujemy taki odbiór techniczny urządzeń, czy obiektów właśnie na etap zgodności z tymi wymaganiami. Można powiedzieć tak, że od początku do końca, czyli takie dwa poziomy. Opracowanie specyfikacji i standardów, wdrożenie ich do sieci, do rozwiązań.
Panie dyrektorze, to może krótko tylko wyjaśnijmy, czym różnią się obwody pierwotne od wtórnych, żebyśmy tutaj mieli jasność.
Obwody pierwotne traktujemy są te obwody, które przesyłają, można powiedzieć, tą dużą energię, te duże prądy, czyli poczynając właśnie od linii elektroenergetycznej poprzez szyny stacji, później te urządzenia, które mają właśnie tam rozprowadzić, tak, czy porozdzielić, czy na przykład będzie to wyłącznik, przekładnik, odłącznik, tak, czyli coś, wszystkie obwody, przez które przepływa ta duża energia, to nazywamy obwodami pierwotnymi. Natomiast obwody wtórne, czyli te właśnie, można powiedzieć, z angielska jak się tłumaczy, niestety drugorzędne, one brzmią bezpośrednio, one taka niewdzięczna nazwa, ale obwody wtórne są wszystkie te, które muszą to obsłużyć, czyli urządzenia, które zabezpieczają tą sieć, wszelkiego rodzaju przekaźniki, automatyka zabezpieczeniowa, dalej urządzenia, które sterują tą siecią, czyli układy sterowania, tak, urządzenia, które mierzą wielkości tych prądów, wielkości napięć, mocy i tak dalej. Czy można powiedzieć, te urządzenia, które generalnie są na tym niższym poziomie, niskim napięciu, tak, bo one mają poziom napięcia właśnie takiego, tak jak domowe, 200-300 V, tak, czyli całość są odseparowane od pierwotnego, i służą do tego, żeby, można powiedzieć, obsłużyć cały ten przesył, zabezpieczyć go, pozwolić nim sterować.
Jakbyśmy sobie mogli to porównać w takim razie. Mamy sieć kolejową, mamy trakcję kolejową, która zasila pociągi, ale do tego przecież też nam dochodzi bardzo wiele obwodów, które sterują tym, jak te szyny się nam rozchodzą, czy zasilają też stację drużnika, czy stację kolejową.
Dokładnie.
Jak ktoś wie, jak działa przemysł, to wie, że właściwie cały przemysł, bez względu na to, czy to mówimy o produkcji smartfonów, czy samochodów, czy maszyn, działa na standardach, to znaczy wszyscy stosują jakieś standardy. W Europie Często to są standardy niemieckie, tak już się przyjęło, albo standardy gdzieś tam już wspólne, wypracowane w Europie. To w takim razie, czy to nie wystarczy? Czy PSA nie może po prostu się posługiwać już istniejącymi standardami?
To znaczy w standaryzacji można powiedzieć tak, pierwszy taki etap to jest ten etap normatywny. Normy mamy europejskie, normy mamy polskie i to jest, można powiedzieć, takie coś, co jest tym początkiem. Natomiast często jest to za małe. Norma jest jednak dokumentem dość ogólnym i ona pozostawia wiele takich obszarów, gdzie jest to nic takiego nie do powiedzenia. Każda energetyka w zasadzie stara się wypracować swoje standardy, które wynikają z jakiejś tradycji, dotychczasowych doświadczeń, no i generalnie systemu. System systemowi nierówny. Jakbyśmy popatrzyli na przykład na system niemiecki, a system polski, one się różnią. No choćby po to, że spojrzymy na gęstość sieci, prawda? Niemcy mają to bardziej rozbudowane, u nas troszeczkę inaczej gonimy ten temat, czy też doganiamy, można powiedzieć, żeby sieć była równie rozwinięta, oczywiście na nasze potrzeby, ale jednak się różnimy. W związku z tym jakby przeniesienie takie jeden do jednego nie zawsze jest dobre, nie zawsze jest skuteczne. W związku z tym, jak powiedziałem, tu kilka takich czynników, które wpływają na to, że warto mieć swoje. Myśmy spojrzeli tutaj przez okno, widzimy McDonalda, tak? Budynek McDonalda, który w zasadzie jest w całym powtarzalny, tak, od szczegółu do szczegółu. Tak by się chciało, można powiedzieć, że kiedyś tak, że właśnie, żeby stacja tak wyglądała jedna do drugiej. No, u nas troszeczkę z tym trudniej, dlatego że o ile taki budynek, można powiedzieć, można zrobić z takich samych elementów, on by tak samo wyglądał, w standaryzacji tej właśnie elektroenergetycznej temat jest bardziej złożony. Dlaczego? No, tutaj mamy różnych dostawców, mamy różnych producentów urządzeń, szczególnie w tych bardziej skomplikowanych urządzeniach nie zawsze udaje się wymusić, żeby wszyscy robili tak samo, żeby on wyglądał dokładnie, na przykład pod względem wymiaru, koloru, właściwości wewnętrznych, żeby on wyglądał tak samo. Nasze budynki takie stacyjne, one są powtarzalne, tak? Dlatego że możemy je budować z takich samych materiałów i jest standard opracowany dość szczegółowy, subenergetyczny. Tak? W tej chwili też mamy, można powiedzieć, tak zestandaryzowane, że gdybyśmy podeszli do tych słupów, one będą tak samo zbudowane i można powiedzieć, że są właśnie tak ustandaryzowane. Przewód taki właśnie, przez który w linii płynie ta energia dokładnie tak samo. Gdybyśmy na niego przycięli go, takie same segmenty, takie same rozmiary. Czyli można gdzieś bardzo dokładnie usystematyzować, ustandaryzować, no w innych nie, bo z kolei rynek, no oczywiście prawo zamówień publicznych, tak, które też tutaj nas zmusza do tego, żebyśmy zachowali jakiś poziom konkurencji, no i tu nas ogranicza, ale staramy się, żeby właśnie jak najbardziej to ujednolicić i żeby te rozwiązania były powtarzalne. No oczywiście pytanie dlaczego? Parę powodów, tak. Pierwsze, powtarzalność rozwiązań, no to z kolei łatwość zastosowania. Tak? Łatwość zastosowania związana z tym, że no nie każde rozwiązanie jest indywidualne, do którego trzeba podchodzić jak do specjalnego projektu, więc tutaj jakby ta powtarzalność w tym obszarze takiego tej implementacji ułatwia nam. Później eksploatacja, tak, w powtarzalnych rozwiązaniach łatwiej się poruszać, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no, przeszliśmy na te obiekty bezobsługowe, tak? Kiedyś na stacji elektroenergetycznej był dyżurny, który przebywał tam cały czas. W jednym obiekcie spędzał, no, powiedzieć, 8 godzin, tak? Znał ten obiekt jak własną kieszeń, dla niego nie było tajemnic, on go indywidualnie traktował. Natomiast dzisiaj, no cóż, ZES obsługuje kilka obiektów.
ZES, czyli Zespół Eksploatacji Stacji, tak, dla jasności.
Tak, on musi się przemieszczać, przyjeżdża tam na sytuacje awaryjne, na sytuacje problemowe. I dobrze jest właśnie, żeby on wchodził na taki obiekt, który ma, no, po sąsiedzku ma podobny, żeby nie szukał tego właśnie i nie próbował tego znajdować poprzez tam długotrwałą jakąś analizę projektów i poszukiwanie, gdzie, w którym miejscu akurat to się mogło zdarzyć. Aspekt później utrzymania rezerw magazynowych, tak, to jest następna sprawa, że im mniej różnorodności, tym mniejsze te magazyny i łatwiej na przykład z logistyką.
Mhm. Właśnie w takim razie już pan wymienił kilka elementów, ale jakbyśmy mogli zebrać to razem, jakie rzeczy w ogóle są standaryzowane w PSE?
Staramy się wszystko, żeby można powiedzieć, że właściwie każdy element, na który składa się system elektroenergetyczny, próbujemy właśnie zestandaryzować. Oczywiście nie przesadzając, no śrubki nie. Poczynając od właśnie takich, jakbyśmy to nazwali, istotnych elementów, które mają dla nas znaczenie, to już jest właśnie opisywane. Na naszą stronę internetową można wejść, bo mamy to wszystko opublikowane, jesteśmy otwarci. Tak? Prawie każdy standard jest opublikowany w całości, czyli każdy ma do tego dojście. Z tego co wiem, to też nasze środowisko zewnętrzne korzysta z tego. Mam takie głosy, że tutaj właśnie koledzy z dystrybucji chętnie tam zaglądają, tak, i czerpią z tych naszych standardów i my się z tego cieszymy. Nie będziemy tego ukrywać. Chcemy, żeby to było właśnie dostępne, żeby korzystali z tego. Tego jest w tej chwili, powiedziałem, około 145. Mówię około, bo cały czas to się zmienia. To jest znowu takie coś, co ta liczba nie jest stała. Dlaczego? Znowu, kilka przyczyn. Co powoduje, że te standardy się zmieniają? Zmiana technologii, czyli takie zewnętrzne czynniki. Tak? Pojawiają się następne rozwiązania, z których stare znikają, można powiedzieć, pojawiają się nowe. My za tym nadążamy, wprowadzamy to. I następna sprawa, no to właśnie takie nasze wewnętrzne potrzeby. Też widzimy, że potrzeba pewne rzeczy opracowywać je dalej. To, nad czym pracujemy ostatnio, to jest właśnie już takie wejście na jednolite projekty, bo trzeba powiedzieć, że przez całe lata posługiwaliśmy się takim ujednolicaniem urządzeń, czyli na przykład specyfikowaliśmy właściwości wyłącznika, tego aparatu właśnie takiego do przesyłu prądu, czy do wyłączania odłącznika poszczególnych aparatów. Natomiast teraz weszliśmy już w taką erę, że chcemy ujednolicić całe projekty, szczególnie w obwodach wtórnych, bo one są najbardziej skomplikowane, tam są tysiące obwodów, tak, które są składają się na taką właśnie stację elektroenergetyczną i to jest, no, jesteśmy w takim, można powiedzieć, na półmetku gdzieś właśnie tworzenia. No, mamy tam kilka rodzajów rozdzielni, więc zaczęliśmy od tych właśnie najbardziej takich popularnych, tam już mamy te standardowe takie całe obwody, całe projekty wypracowane. To jest jakby taki kierunek, którym chcemy iść, czyli jakby coraz głębiej wchodzić w te układy stacyjne i je właśnie ujednolicać.
To mi trochę przypomina na przykład sieci hotelarskie albo sieci dealerów samochodowych, tak? Czyli nie tylko takie same meble i zamawiamy ich 10 tysięcy jednocześnie, ale już po prostu wręcz takie same hotele, tak? I szukamy podobnych działek w podobnych lokalizacjach, stawiamy całość i tak samo dealerzy robią podobnie.
Coraz głębiej chcemy wchodzić. Tym następnym etapem to będzie właśnie, żeby wejść już te urządzenia, które kupujemy od dostawców, one też mają w tej chwili takie możliwości, że pozostawiają na przykład użytkownikowi jakieś tam elementy, możliwości konfiguracyjne, tworzenie jakby części projektu z nich. Kilku dostawców, więc te urządzenia troszeczkę się różnią pomiędzy sobą w tym wnętrzu, ale chcemy właśnie, żeby je sprowadzić, jak to się mówi, do wspólnego mianownika, na ile to się da oczywiście i na ile ta technologia pozwoli. Z takiego przykładu właśnie tej potrzeby wewnętrznej. Do tej pory na przykład nie mieliśmy problemów z organizacją zasilania potrzeb własnych stacji. Ta duża energia płynie po, kto się mówi, pierwotnych obwodach, po tych grubych szynach, po tych grubych przewodach, no ale cała ta sfera urządzeń, które to obsługuje, czy to będzie napęd wyłącznika, czy przekaźnik, czy jakiś inny rejestrator, on potrzebuje energii do swojego działania, jak każdy komputer zresztą, tak? On ma zasilacz, on potrzebuje energii.
To może w ogóle warto wytłumaczyć, że ta stacja obsługująca ten najwyższe napięcie, na przykład 400 kV, ona potrzebuje mieć zasilanie jeszcze z innego źródła, bo ona nie przetransformuje sobie tej energii. To też jest, myślę, ważny element, który nie każdy może wiedzieć.
To się nazywa u nas zasilanie potrzeb własnych, czyli właśnie energia, która musi się znaleźć na potrzeby tych urządzeń, które obsługują ten gruby przesył, ten właśnie tą dużą energię. I właściwie większość urządzeń potrzebuje tej energii, tak? Pierwotne te właśnie aparaty typu wyłącznik, odłącznik mają tam silnik, napęd, który musi je tam odpowiednio zazbroić, czyli tą energię taką potencjalną zgromadzić, żeby on później mógł zadziałać w sytuacji właśnie, kiedy jest potrzebny. Czy to są tak właśnie silnikowe, te wszelkiego rodzaju urządzenia, takie przekaźnikowo-sterownicze, no to już są właściwie, można powiedzieć, komputery takie przemysłowe, które mają zasilacze i też tej energii potrzebują. Wbrew pozorom taka stacja elektroenergetyczna, ona ma dość spory pobór. No to są rzędu kilkadziesiąt kilowatów, tak, mocy, które musimy tam dostarczyć i znowu tutaj taka różnica na przykład w stosunku do domku jednorodzinnego. No my mamy zasilanie, bez którego potrafimy przetrwać. Jak nam wyłączą tą energię elektryczną w domu, no to trudno, tam nawet te kilka godzin przetrzymamy. Stacja elektroenergetyczna ma inną domenę. Ona nie może pozostać bez zasilania dosłownie ani chwili. Stąd właśnie to zasilanie potrzeb jest organizowane z dużą rezerwą i jeszcze w dodatku wykorzystując różnego rodzaju środki do tego, to znaczy od samej góry poczynając. mamy przeważnie dwa źródła zewnętrzne, które to zasilanie zapewniają na tym prądzie przemiennym. Jedno ginie, drugie nam zostaje. Dalej, bazujemy niżej nie tylko na takim samej energii tej prądu przemiennego, tylko żeby mieć pewność, no to organizujemy zasilanie na bazie prądu stałego opartego na baterii chemicznej, dużych bateriach chemicznych, troszeczkę na wzór samochodu, tak? Czyli wtedy, kiedy możemy, zginie nam to zasilanie zewnętrzne, ta bateria w chemii, jak to się mówi, zgromadzona, pozwala nam przetrwać tym obiektem jeszcze kilka godzin co najmniej. I jeszcze mamy taki zewnętrzny, czy wewnętrzny, przepraszam, zasilacz w postaci agregatu, który jest ostatnią taką deską ratunku, kiedy ginie to zewnętrzne, on się wtedy automatycznie załącza i odpowiedniej mocy duży agregat, taki rzędu znów kilkadziesiąt, kilkaset kilowoltamperów, potrafi tą stację zasilać według ostatnich tak rozporządzenia 24 godziny. I to właściwie wypełniliśmy w tej chwili każdy obiekt w Polsce, na sieci przesyłowej, ale dystrybucyjnej też spełnia to wymaganie, że 24 godziny musi przetrwać na bez zewnętrznego zasilania.
I standardy, rozumiem, są po to, aby właściwie każda stacja miała no, identyczne praktycznie systemy tego zasilania drugiej, czy trzeciej, czy czwartej szansy.
Będą identyczne pod względem, powiedzmy, wykonania, natomiast gabarytami będą się troszeczkę różniły, tak? Jeżeli to będziemy mówili o dużej stacji, no to będziemy tych zasilaczy troszeczkę powiększali, no bo skalowanie, tak? To się tym będzie różniło przede wszystkim. Bez tego stacja nie przeżyje, tak? Bez tego nawet, mówię, sekundy nie może być bez zasilania, dlatego że ona staje się martwa, a martwa być nie może.
Przeczytałem, że mają Państwo też swoje laboratorium. Rozumiem, że testujecie Państwo rozwiązania od różnych producentów. Jak to wygląda i po co w ogóle samemu tworzyć to laboratorium?
Geneza laboratorium powstała już kilkanaście lat temu. Pierwotnie był to taki pomysł, żeby właściwie sprawdzać te urządzenia, szczególnie w obwodach wtórnych, przekaźniki zabezpieczające sieć, które przychodzą od dostawcy, żeby je sprawdzać, czy one są we właściwym wykonaniu, czy mają wszystkie funkcje, które zamówiliśmy gdzieś tam w specyfikacji, czy w zamówieniu właśnie. I to było taki początek. Natomiast ono się tak właśnie ładnie rozwinęło, że w zasadzie w tej chwili, można powiedzieć, że ona pełni taką troszeczkę rolę laboratorium dopuszczającego. I tak właściwie utworzył się taki fajny układ pomiędzy PSE a dostawcami, że oni sami przychodzą ze swoimi rozwiązaniami nowymi, jakimiś prototypowymi, które uważają, że przez laboratorium powinny przejść, aczkolwiek wcale ich do tego tutaj nie zmusza prawo. Tak? Oni chcą mieć to załatwione wcześniej, spokojniej z tym startują, czyli na przykład zanim jeszcze się zgłoszą na jakieś konkretne zadania, inwestycje, projekty, więc przychodzą z tym do laboratorium i mówią, przetestuj się. Tak? My oczywiście robimy to. To uważam, że dobrze funkcjonuje. W tej chwili laboratorium można powiedzieć, działa na wysokich obrotach. Gdyby tak wziąć pod uwagę ilość tych urządzeń w ciągu roku, to pewnie jest kilkadziesiąt, które przechodzi przez nie. Producenci się do tego też tak przyzwyczaili, że warto z nami współpracować, chętnie to robią. Często się to odbywa w takim cyklu wielokrotnym, no bo ktoś przychodzi z urządzeniem, które zrobił tak, uważam, według naszej specyfikacji, ale okazuje się, że laboratorium wyłapuje jakieś niedoskonałości i to wraca, tak, do niego. On to poprawia, to się czasami w 3-4 krokach odbywa, ale w większości przypadków raczej jest z tego konkret, jest z tego jakiś właśnie pożytek, że nie urywa się ten kontakt, tak? Czyli z tego powstaje produkt i myślę, że można by tutaj co najmniej kilkanaście urządzeń znaleźć na tej liście tych urządzeń dopuszczonych, które doszły do takiego swojego stanu właśnie w wyniku takiej działalności. To warto wspomnieć o tym, że to laboratorium, pierwotnie takie przemyślane do testów elektrycznych, zostało rozszerzone ostatnimi laty właśnie na tą sferę cyberbezpieczeństwa, tak? Czyli tego bardzo ważnego aspektu, który ma patrzeć, czy urządzenia są odporne na ataki hakerskie, na ten zewnętrzny, niebezpieczny świat, który się nam tutaj pojawił. Teraz to wygląda w ten sposób, że najpierw badamy tą część elektryczną, czyli tego starego wzorca z tego starego szymelu, a później trafia do tej drugiej części, tej teleinformatycznej, gdzie no właśnie uważam, że fajny zespół się zaczyna tworzyć właśnie, on się tak rozbudowuje, którzy i kolegów właśnie no, obytych w tych obszarach teleinformatyki, które już bardzo dobrze sobie z tym radzą i patrząc po ich efektach pracy wyłapują dużo rzeczy, których właśnie no, można nazwać takimi troszeczkę dziurami w tym obszarze i nawet były takie tutaj zwrotki, że firmy wprost dziękowały i to takie znaczące firmy. Wewnętrznie traktujemy, że jest to takie laboratorium, czyli coś, co służę też do takiej troszeczkę edukacji, tak, no bo tam się namacalnie dotyka tych wszystkich urządzeń, przekaźników i tam też często korzystamy, że reszta zespołu, tak, koledzy, którzy chcą się tym interesować, czy coś ich ciekawi, no, konsultują to właśnie z tą grupą laboratoryjną. Nie? Mieliśmy też zewnętrzne takie potrzeby, koledzy tutaj z dystrybucji się zgłaszali, żeby zobaczyć to nasze laboratorium. No, myślę, że ten pięcioosobowy zespół fajnie działa i naprawdę są tacy bardzo wdrożeni, no i teraz to cyber, chyba już ich też trzech jest, ale widzę, że rosną.
Właśnie o to też chciałem trochę zapytać. Wspomniał pan jedną z firm, gdzie udało się też im pomóc, wyłapując po prostu jakieś luki w urządzeniach, które miałyby trafić do zastosowań w elektroenergetyce. Właśnie zastanawiałem się, na ile laboratorium w sumie podnosi standardy polskich dostawców, a na ile też zagraniczni mają taki poligon doświadczalny we współpracy z PSE?
Na tym polskim rynku na pewno, bo mamy, no, fajnie też, że się to rozwija, właśnie ten polski rynek dostawców, szczególnie na wysokie napięcia, bo wcześniej nie było tego, tak, bo właściwie tak jeszcze lat temu, kilkanaście, bazowaliśmy głównie na firmach zewnętrznych, na firmach właśnie tych dużych koncernach, na przykład tam Siemens, ABB, tak, stamtąd były czerpane te przekaźniki, powiedzmy urządzenia te sterujące, systemy sterowania. Natomiast ostatnimi laty, no właśnie pojawiają się tutaj takie nasze rodzime firmy, które podejmują te tematy i też, no, chwała im za to, dlatego że ten polski rynek powstaje. Oni mają co prawda trochę trudniej, no bo jednak taki duży koncern ma dużo więcej doświadczeń, tak, długoletni taki okres pracy nad tymi urządzeniami daje im duży zasób właśnie takiego właśnie wiedzy, doświadczenia, jak to budować. No, nasi musieli się przez to przedrzeć sami, musieli przez to przejść, ale myślę, że dzięki właśnie laboratorium to też dużo im pomogło, żeby właśnie razem wypracować dobrze rozwiązanie. I takich układów, takich właśnie, szczególnie właśnie w tej sferze obwodów wtórnych, no bo tutaj głównie niestety w pierwotnym obszarze polski przemysł jeszcze nie wszedł na tutaj, na produkcję urządzeń dla najwyższych napięć, natomiast w tym obszarze właśnie urządzeń wtórnych jest taka grupka, która podejmuje tematy, jest kilka firm, które właśnie chcą coś robić, robią to i myślę, że tutaj właśnie ta współpraca z laboratorium bardzo, bardzo im pomogła i udało się to wprowadzić, że funkcjonuje tutaj w naszym tym portfelu kilkanaście urządzeń z dostaw z zasobów polskich, także tutaj jest bardzo ważne. Natomiast z tymi zewnętrznymi oczywiście cały czas też taka współpraca, można powiedzieć, bardzo, bardzo pozytywna i oni szanują to nasze laboratorium. Tak, tutaj nie ma, że to jest jakoś tam ignorowane i bardzo myślę, że to doświadczenie, które laboratorium wypracowało, jest takie tutaj doceniane.
Powiedzmy sobie jeszcze krótko w takim razie, jak wygląda ten proces standaryzacji, znaczy od czego się zaczyna, kto wychodzi z pomysłem, jak on przebiega, no, ile też trwa może.
Kilka impulsów może być tutaj spowodować, tak? Pierwszy to jest taki wewnętrzny, taki procesowy. No, my sobie taki wewnętrznie nałożyliśmy w jednostce, że każda specyfikacja co 5 lat musi być, jak to się mówi, przewietrzona. To jest taki obowiązek departamentu, także on musi, czy jest zewnętrzna potrzeba, czy nie, spojrzeć. Trzeba, czy na przykład nie zmieniło się otoczenie zewnętrzne, normatywne, tak? I to jest jakby ten coś, co nas tutaj zmusza do tej ciągłej pracy takiej wewnętrznej. To jest jakby ten pierwszy czynnik. Druga sprawa, no, to jest właśnie to, że zmieniają się te zewnętrzne technologie. Weźmy na przykład cały ten świat cyfrowej techniki, tak? Które tak samo jak nas tutaj, no, mamy kolejne komputery, kolejne wersje komputerów, kolejne wersje smartfonów, tak samo i w elektroenergetyce. No, większość urządzeń właśnie oparta jest na technice cyfrowej, na technice procesorowej, czyli tam też tak ten rozwój powoduje, że są coraz większe możliwości i te możliwości się stosuje, w związku z tym my z tego korzystamy, a też no, nadrabiamy, czy też to wprowadzamy to w te nasze wymagania, żeby one nadążały właśnie za tą techniką, która się pojawia, za tą technologią. I to jest taki drugi powód. Trzecie, no to właśnie to, co nam tutaj żąda od nas, można powiedzieć, te nasze procesy, tak, czyli na przykład właśnie inwestycje. Tu zaczęliśmy o tym przykładzie, kiedy potrzeby własne trzeba zasilać. No i przykład do tej pory stosowaliśmy takie schematy, że był takim jednym zasilaczem, to była jakaś tam linia zakładu energetycznego, a drugim był zasilacz, który pochodził od naszego trzeciego uzwojenia z transformatora. Ale ja na przykład przy budowie teraz tych dużych obiektów na północy pod te układy offshore'owe, cóż, no, tam nie będziemy mieli transformatora, no bo on jest tam niepotrzebny nam, tak? To jest typowa rozdzielnia, która weźmie moc z układów offshore'owych i sprowadzi dalej liniami do systemu elektrycznego. No to nie mieliśmy tego trzeciego, tego zasilacza własnego. Trzeba było coś wymyśleć. No właśnie z tego powodu powstał właśnie taki zasilacz w postaci takiego przekładnika mocy, czy powstał. On był na świecie, tylko że my go do tej pory nie stosowaliśmy, nie był używany. No i trzeba było to zaimplementować, no przecież nie będziemy kupowali specjalnie transformatora, żeby zasilać do potrzeb własnych, tylko zostało opracowane właśnie ta specyfikacja dla tego przekładnika mocy i na przykład właśnie w tym naszych obiektach, tych najnowszych typu Choczewo, takie rozwiązanie będzie zastosowane, czyli coś, co wymusiła bieżąca praktyka, bieżąca potrzeba. Traktujemy ten proces bardzo poważnie, chcemy, żeby to właśnie było bardzo tak przejrzyste, ale też dobrze skonsultowane, więc właśnie tutaj wewnętrznie w firmie prowadzimy, no, najpierw oczywiście samo opracowanie, które jest takim źródłem, tak, no musi powstać ten tekst, musi powstać ta specyfikacja, później konsultacje wewnętrzne w firmie, tak, przynajmniej kilka jednostek zawsze się tutaj w tym obszarze powinno wypowiedzieć, tak, czy to właśnie później użytkownicy, czy ruch, tak, które na pewno mają tutaj coś do powiedzenia. I później wyprowadzamy to na świat zewnętrzny, czyli pytamy właśnie tych świat zewnętrzny w rozumieniu, no, przede wszystkim producentów, tak, którzy na przykład się tym zajmują w rzeczywistości, czyli pytamy, jak oni na to patrzą, czy to są takie konsultacje wewnętrzne. I właściwie dopiero po tym całym procesie, no oczywiście spływają uwagi, te uwagi są omawiane, te uwagi są dyskutowane i dopiero po tym procesie jest, można powiedzieć, jakaś modyfikacja albo wprowadzenie tej specyfikacji w życie. To jest przy takich procesach, można powiedzieć, prostszych, natomiast no, ostatnio zaczęliśmy takie bardziej skomplikowane procesy, zmieniamy ostatnio model kontraktowania wykonawstwa na obiekty energetyczne. Do tej pory obowiązywał ten model tak zwany pod klucz, czyli kontraktowaliśmy generalnego wykonawcę z całymi dostawami, tak? My mu dawaliśmy specyfikacje, wymagania, ale jakby dobór urządzeń, zakup urządzeń był już u niego. Natomiast w tej chwili od jakichś już 2-3 lat, tak, przechodzimy na ten model dostaw inwestorskich, to znaczy, że PSSA będzie kupowało urządzenia i rozwijamy ten program. I tak po kolei zaczęliśmy tam od wyłączników. W tej chwili jesteśmy już na etapie przekaźników zabezpieczeniowych, systemy sterowania za chwilę, ale to jakby, żeby wejść w te procesy, wymagało też, żeby no właśnie spojrzeć na specyfikacje, przeprowadzić głębokie konsultacje z tym rynkiem, czyli odbywało się to na zasadzie takich dialogów technicznych, rozmów takich bardzo głębokich, co w naszych specyfikacjach na przykład na dzień dzisiejszy im nie do końca odpowiada, jakie mają sugestie i to były takie bardzo, bardzo poważne, powiedziałem, takie konsultacje już, z których my też czerpaliśmy i powprowadzaliśmy troszeczkę też właśnie zmian, sugestii, jakie tutaj otrzymaliśmy.
To powiedzmy sobie na zakończenie jeszcze, bo wiem, że wielu studentów nas też słucha, czy z punktu widzenia studenta Politechniki w tej chwili w ogóle Departament Standardów, czy w ogóle praca w standaryzacji takich urządzeń elektrotechnicznych, czy może też innych, jest czymś atrakcyjnym i w takim razie też co może się przydać w tej pracy, na co zwrócić uwagę już na początku tej swojej kariery zawodowej?
My traktujemy się jako taki departament technologiczny. Standaryzacja rzeczywiście to jest tym elementem najważnym, może najważniejszym naszym, natomiast żeby do tego podejść, to trzeba właśnie wejść głęboko w tą technologię, tak, interesować się tym. Uważam, że ten obszar jest bardzo ciekawy dla ludzi, którzy poszukują, którzy chcą właśnie wchodzić w tą technologię elektroenergetyczną i rozwijać się w tym obszarze. Bardzo ważny temat pan dyrektor poruszył, dlatego że no, obserwujemy taki troszeczkę kryzys, szczególnie na tym naszym rynku, nazwijmy to tego na rybku elektroenergetycznego. Nie tak dawno byliśmy na Politechnice Warszawskiej, Instytut Elektroenergetyki, czy można powiedzieć takie źródło kadr dla nas. Rozmawialiśmy troszeczkę właśnie o tematach tego kształcenia dzisiejszego właśnie tej sytuacji. No, okazuje się, że ona nie jest taka, jak to kiedyś było, tak? Jednak zainteresowanie z jakichś powodów troszeczkę spadło tym rodzajem studiów elektroenergetycznych. Koledzy właśnie z Instytutu no, narzekają, że tego zainteresowania nie ma, tak? Ilość studiujących jest mniejsza. No, szukamy takiej, powiedzmy, powodów, tak, szukamy przyczyn tego, dlaczego tak się dzieje. No pewnie generalny trend dzisiaj jest taki, że troszeczkę młodzież inaczej na to patrzy. No są to dość trudne studia, niestety tam te elementy matematyki wyższej niestety wchodzą gdzieś na pierwszych latach. No trzeba ten rachunek całkowy gdzieś tam dotknąć. To może być taka właśnie taka bariera. Chcemy, żeby właśnie to się zmieniało, tak żeby tutaj ten trend troszeczkę zmienić. Myślimy nad jakimiś takimi programami, żeby nawiązać taką bliższą współpracę pomiędzy uczelniami a operatorem. Natomiast ja myślę, że dla młodzieży, która jest tym zainteresowana, to uważam, że to miejsce jest takie dobre, dlatego że tu się można powiedzieć zetknąć ze wszystkimi aspektami tej elektroenergetyki, bo to jest i nowe, i problemy, które się rozwiązuje, tak, i rzeczy, które musimy właśnie na przyszłość zrobić. To są właśnie takie których szukamy. No ja myślę, że warto by tutaj wspomnieć o takich aspektach, które się na przyszłość rysują, tak, bo one za chwilę, bo my nie działamy na zasadzie, że tak jak do tej pory, tam przekładnik i tak dalej, wiemy, że coś się będzie zmieniało. Na przykład cały świat obwodów wtórnych za lat może kilkanaście zamieni się na układy komputerowe, czyli tak zwana stacja cyfrowa, tak. Ten temat się tak powoli rozwija, ale zdajemy sobie sprawę, że tak jak wszędzie ta technika cyfrowa wchodzi w nasze życie codzienne, tak samo przyjdzie i do nas. Tak? Te obwody, które właśnie powiedziałem, są tam w tej chwili tysiące obwodów drutowych na stacji, one się zamienią w szynę procesową i to będzie taki swojego rodzaju rewolucji. To będzie zupełnie inna energetyka obwodów wtórnych, tak? Inna niż ta dzisiejsza. Nie miernik, nie napięcie, tylko właściwie już przepływ taki przez szynę danych i tam się będą głównie te procesy odbywały. Druga sprawa, sama taka struktura elektroenergetyki, zmienia się struktura takiego wytwarzania, tak, offshore. Za chwilę wejdziemy w takie sprawy związane z takimi już, można powiedzieć, uzgodnieniami projektowymi z tą częścią offshore'ową. Także tutaj w tej jednostce będzie się działo sporo i to są takie, można powiedzieć, inne rzeczy, dlatego że ten świat offshore'owy pokazał nam, że to jest inna elektroenergetyka. Ona podchodzi do tych właśnie spraw projektowych zupełnie inaczej. Tak, tam się projektuje, można powiedzieć tak, w naszych takich układach typowo przesyłowych, gdzie przyłączamy taki blok duży węglowy, tak, czy przyłączaliśmy, wszystko projektuje się pod taką, można powiedzieć, moc nominalną. W układach offshore'owych traktuje się inaczej. Ta moc będzie statystyczna, ta moc będzie wieje czy nie wieje. W związku z tym projekty powstają też troszeczkę inne, to znaczy takie, można powiedzieć, podprogowe, niepełne. Bazuje się na tym, że można zaprojektować troszeczkę cieniej, na zasadzie takiej, że nie zawsze ta moc będzie takiej wielkości wiało. I to nas nauczyło, że to jest zupełnie inne spojrzenie.
Jak mówimy o przyszłości, to też widać, że ta elektroenergetyka trochę skręca z powrotem, może wraca do prądu stałego, bo mamy już istniejące oczywiście połączenia stałoprądowe, czy ze Szwecją, czy z Litwą, ale za chwilę nam się pojawią przyłącza też offshore'owe, no i taka wielka autostrada elektroenergetyczna z północy na południe, ona też już będzie na prądzie stałym i w Polsce to budujemy i też nasi zachodni sąsiedzi próbują to rozwijać, więc przypuszczam, że tutaj też będzie całe pole do popisu, jeśli chodzi o standaryzację.
Myślę, że obok tych właśnie nowości w obwodach wtórnych, to będzie w tym obszarze pierwotnym, można powiedzieć, właśnie przesył prądem stałym stanie się niezbędny. Tak, w tej chwili już właściwie widzimy, że szczególnie w tych układach morskich, gdzie właściwie poza prądem stałym nie ma alternatywy, tak, prąd stały na duże odległości jest jedyną alternatywą do przesyłania energii, duże odległości rzędu tam 200-300 km. Już słyszymy o rozwiązaniach, które zaczynają się, do tej pory mówiliśmy raczej o powiązaniach punkt-punkt na prądzie stałym, tak, tak działają właśnie te nasze starsze rozwiązania. Natomiast w tej chwili zaczyna się już mówić o tych układach sieciowych, pracuje się nad tym. Na Morzu Północnym, tam przy tych układach offshore'owych, tam pewnie też było mówione tutaj o tych właśnie wyspach, Bornholm i tak dalej, że to już mają być właśnie sieciowe rozwiązania prądu stałego. To są takie skomplikowane zagadnienia, które też trzeba będzie w to wejść. My w tej chwili jesteśmy na etapie, że myślimy o tym, na razie o naszym wyprowadzeniu mocy z naszego offshore'u, czyli ten pierwszy etap będzie na prądzie przemiennym, natomiast wiemy, że te drugie etapy, czyli te dalsze z Bałtyku też już będą na prąd stałym. W tej chwili właściwie finalizujemy te nasze wymagania, one za chwilę tam się pojawią też na tej naszej stronie internetowej, czyli wymagania wyprowadzenia mocy z offshore'u na prądzie stałym, to będzie nasz taki następny standard. No i teraz będziemy pracowali dalej właśnie nad tymi układami, powiedzmy takiego wewnątrzsieciowego całoprądowych układów. Też tutaj pewnie były te tematy tej dużej szyny prądowej, tak gdzieś właśnie z Pomorza na, czy to do centrum kraju, czy to właśnie na południe kraju, czyli taki, no, można powiedzieć, potężny most energetyczny rzędu 2-4 gigawatów o właśnie dużej długości. No jesteśmy gdzieś na etapie takim właśnie studialnym, na razie za wcześnie mówić o szczegółach, a natomiast prąd stały na pewno będzie coraz bardziej stosowany i też właśnie w aspekcie dużych przesyłów, ale też być może właśnie regulacji wewnątrzsystemowych, bo on ma takie właściwości, żeby powiedzmy poprzez jakieś właśnie wstawki, takie właśnie układy, które można powiedzieć troszeczkę omijają prawo Kirchhoffa, tak, bo inaczej działają, a właśnie dają te możliwości regulacyjne. Także myślę, że tutaj w tym obszarze też będzie duża sprawa, duży rozwój. Temat rozwija się bardzo szybko i niestety, jak patrzymy, ta standaryzacja tam może troszkę nie nadąża. Tak, producenci działają tak dynamicznie, że nie widać, żeby to się jeszcze tak jednolicie kształtowało. No być może właśnie, że to jest ta dynamika powoduje, ale to na pewno będzie bardzo ciekawy obszar, który też nas tutaj nie ominie i pracujemy nad tym.
Brzmi bardzo interesująco, więc zachęcamy panie i panów studentów z Politechniki, aby zainteresowali się tym tematem i ścieżka kariery czeka. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dyrektor Departamentu Standardów Technicznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pan Stanisław Pokora.
Cieszę się, że mogłem z Państwem rozmawiać. Zachęcam szczególnie właśnie tutaj młodszych kolegów, żeby przychodzili do nas do pracy, żeby się tym interesowali. To uważam, że cały czas jest bardzo dobra taka ścieżka, która pozwala się rozwijać i spełniać zawodowo. Bardzo dziękuję za rozmowę.
A ja zachęcam w takim razie Państwa do słuchania pozostałych odcinków podcastu Pod Najwyższym Napięciem, dostępnych na platformach streamingowych. Dziękuję również.